no niszczą, niszczą każdą rzecz. Pieniądz jest ekwiwalentem pracy celowej. Jeżeli z tego, z tej pracy celowej nie tworzy się niczego, zresztą już zacytuję Marksa, jest sprawa bazy i tak zwanej nadbudowy. Jeżeli w tej chwili baza stanowi mniej więcej, ludzie pracujący w bazy stanowią raptem 10, może 15% ogólnej ilości ludzi zatrudnionych, nadbudowa stworzyła jeszcze super nadbudowę, która w tej chwili po prostu prowadzi, proszę zwrócić uwagę, ile my mamy różnego rodzaju piśmideł, które są nie wiem komu, i to wszystko jest reklama, ile jest tej gigantycznej propagandy. Przecież ile poza Radiem Maryja, które właściwie i telewizją trwam, cała reszta prasy, no może jeszcze Gazeta Polska, to jest jedna gigantyczna propaganda. Tam nie ma ani jednego celowego wywiadu, ani jednego celowego, ani jednej celowej rozmowy. To jest wszystko jedna grandziarnia, tak jak to nazywa Michalkiewicz. I ci grandziarze tworzą właśnie te warunki, żeby mieć jak najwięcej wyzyskiwać żywicieli. Niedługo na jednego żywiciela będzie przypadało czterech pasożytów. Dziękuję bardzo.
Chciałam tylko panu jeszcze dodać dwa elementy do tego, co pan dodał. To jest drukowanie pieniędzy i tworzenie instrumentów finansowych, co też nie ma związku z żadną pracą konkretną, tylko właśnie tworzenie dla tworzenia, po to, żeby wywoływać potem właśnie kryzysy, takie jak ten kryzys 2008, kryzys hipoteczny. Także, że muszę powiedzieć, że no to jest w pełni racja, tylko proszę pana, no to ludzie wybierają swoich. Jeżeli dobór, prawda, tego kandydata na posła czy na parlamentarzystę odbywa się właśnie w tej plastikowej obudowie i jest ładny, piękny i się ładnie uśmiecha, albo jest tam jakimś piosenkarzem czy kimś innym, no to taki mamy potem skład tego parlamentu, a to niestety to nie jest tylko duszenie guzików za przeproszeniem w Sejmie, tylko myślenie nad tym, jak poszczególne dziedziny uregulować, co zrobić w tej dziedzinie, żeby ją poprawić, a nie tworzyć prawo dla prawa. No ale niestety, no tak, to zresztą nad tym, proszę pana, pracowano lata. I ja jeszcze mam jedną propozycję dla pana. Jak pan przeczyta taką książkę Doktryna Szoku, Naomi Klein, to będzie pan już wiedział wszystko, dlaczego tak ten świat funkcjonuje. I tu już nie ma żadnego, nie będzie pan, bo tam są źródła powołane, wszystko, będzie pan wiedział, skąd to wyszło, dlaczego tak funkcjonuje i dlaczego będzie aż do tego, że doprowadzimy do konkretnej takiej opresyjności państw, że będziemy musieli robić to, co nam każą.
Jeszcze jedno zdanie, bo słuchacz tutaj przedstawił taki pesymistyczny obraz. Rzeczywiście z dużą częścią tej diagnozy trzeba się zgodzić, natomiast no, mamy jednak przykład kraju, który w tych trudnych warunkach pokazuje, że można jej iść jednak swoją drogą. Mam na myśli tutaj Węgry. Wprawdzie europejska opinia publiczna, a w zasadzie można powiedzieć eurokraci trochę dąsają się na premiera Węgier i na Węgry, ale Węgrzy pokazują, że nawet będąc w Unii Europejskiej, nie łamiąc prawa europejskiego, można iść jednak swoją drogą. Zmienili konstytucję i to bardzo znacznie. Wprowadzają zupełnie nowe ustawodawstwo. Zdecydowali się na wprowadzenie nowych podatków dotyczących no, tak zwanych drażliwych sektorów, między innymi podatku bankowego, podatku od sklepów wielkopowierzchniowych, podatku od telekomunikacji. W tej sytuacji znacząco poprawili sobie sytuację budżetową, a jeszcze niedawno rzeczywiście musieli korzystać z pomocy Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Premier Orban odrzucił ostatnią propozycję ostatniej transzy i pokazał, że posunięciami wewnątrzkrajowymi można rzeczywiście wrócić na tory rozwoju gospodarki. Zdaję sobie sprawę, że pewnie jeszcze na Węgrzech to wychodzenie z kryzysu po 8 lat rządów lewicy potrwa, ale rzeczywiście to jest także dla nas przykład, że mimo naszej obecności w Unii Europejskiej jednak pewne możliwości mamy, pod warunkiem jednak, że rządzący w kraju tego właśnie chcą. Dlatego potrzebne jest zwycięstwo Prawa i Sprawiedliwości i mam nadzieję, że jeżeli ono się dokona, to jednak będzie szansa na przeprowadzenie głębokich zmian w Polsce.
Pan Krystian mówił o tym, żeby bić w te ośrodki, ale tutaj pan doktor teraz wspominając o Węgrzech przypomniał lepszą zasadę. Zamiast bić w te ośrodki cztery, które wspomniał pan Krystian, należy budować własny ośrodek. Bo z samej bitki niewiele wychodzi. Do tej bitki się trzeba, mówiąc już tak podwórkowo, po prostu przygotować i inwestować to, co własne, czyli we własną gospodarkę, nie wyprzedając jej, bo też chcemy wracać do tematu naszego dzisiejszego
spotkania.
Proszę
sobie wyobrazić, że po wprowadzeniu, po zapowiedzi wprowadzenia podatku bankowego, banki na Węgrzech są w zasadzie tylko i wyłącznie banki zagraniczne, wszystkie spółki matki napisały skargę do Komisji Europejskiej na rząd węgierski i węgierski parlament, że wprowadza okresowy podatek bankowy i on jest niekorzystny dla podmiotów zagranicznych. Węgrzy pokazali, my opodatkowaliśmy wszystkie banki, jakie są na Węgrzech, ale ponieważ na Węgrzech nie ma węgierskich banków, więc zostały opodatkowane wszystkie banki zagraniczne dodatkowym podatkiem. Komisja Europejska troszeczkę pomarudziła, ale koniec końców nie sprzeciwiła się posunięciom węgierskim.
No bo to jest kompetencja państwa narodowego.
I w związku z tym Węgrzy to przeforsowali i rzeczywiście znacząco to poprawiło sytuację budżetową państwa węgierskiego. A popatrzmy w Polsce, rok temu Prawo i Sprawiedliwość w tym Sejmie, którego kadencja się już skończyła, złożyło projekt podobnej ustawy bankowej. Do tej pory, no wprawdzie w tej chwili już ten Sejm nie pracuje, ale przez rok nie odbyło się jej nawet pierwsze czytanie. Budżet państwa, który jest przecież w bardzo trudnej sytuacji, ma bardzo duży deficyt. Okazuje się, że minister Rostowski nie jest zainteresowany dodatkowymi wpływami na kwotę przynajmniej 5 miliardów złotych. A że one są potrzebne, to zacytuję kilka danych takich makroekonomicznych dotyczących naszego kraju. Otóż jeżeli chodzi o przychody całego sektora gospodarczego za rok 2010, to one wynosiły prawie 6 bilionów złotych. Z tego sektor finansowy miał przychody rzędu 3 biliony, a pozostała część tego sektora, czyli tak zwany sektor niefinansowy, 2,7 biliona. Czyli prawie 60% to były przychody sektora finansowego. A teraz proszę popatrzeć na wpływy podatkowe z obydwu części tego sektora. Sektor finansowy, wpływy podatkowe, czyli CIT, zaledwie 5 miliardów, a sektor niefinansowy 23 miliardy złotych. Czyli okazuje się, że ci, którzy mają 40% przychodów, płacą 23 miliardy podatku dochodowego, a ci, którzy mają 60% przychodów, płacą 5 miliardów podatku dochodowego. Sektor finansowy to są głównie banki, instytucje ubezpieczeniowe i PiS w takiej sytuacji, bo przecież te dane są znane ministrowi finansów. PiS proponuje podatek bankowy, który choć trochę zrównoważyłby tę sytuację i nie ma większości w parlamencie, żeby w ogóle odbyło się pierwsze czytanie. Ja już nie mówię o uchwaleniu tego podatku w takiej sytuacji finansowej. Proszę sobie wyobrazić, czy kapitał zagraniczny nie będzie zainteresowany utrzymywaniem tych rządzących przy władzy, jeżeli ma takie przywileje.
Ale bardzo ciekawa jest ta skarga banków z Węgier, bo trudno je nazwać węgierskimi, ponieważ ukazuje prawdziwy cel działania banków, to znaczy się nie ma służyć rozwoju gospodarki, czy też służyć człowiekowi, tylko ma służyć własnym zyskom banku i one o ten zysk się ukazują.
I właścicielom tych banków, bo przecież to są prywatne banki, no wiadomo dla kogo te pieniądze.
Proszę ojca, znamienny taki drobniutki fakcik, jedno zdanie tylko, jeżeli ojciec pozwoli. Mamy Związek Banków Polskich, to jest organizacja zrzeszająca banki, ale przecież ta nazwa powinna zostać zmieniona. To może być Związek Banków w Polsce, bo bank jeden duży polski to tylko PKO BP. Wszystkie inne to są banki zagraniczne, więc nawet nazwa tego związku wprowadza w błąd opinię publiczną, bo to powinien być Związek Banków w Polsce, a on ciągle nazywa się Związek Banków Polskich.
Prosimy bardzo, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dzwoni Tadeusz z Ozimka. Niech będzie pochwalenie ze Chrystusa i Maryza Przedziewica. Przedziewica, poruszamy niezwykle ważne kwestie. Tutaj widzimy, jak partia rządząca doprowadza do ruiny kraj, gospodarkę. Zdajemy sobie sprawę, że jedyną receptą jest wygrana Prawa i Sprawiedliwości. Ja się cieszę, bo u nas na Opolszczyźnie jest znakomity profesor, pan Rzyński, wystawiony. Ale niestety są też ludzie, którzy się nigdy na liście PiS-u pojawić nie powinni. Na miejscu trzecim jest pani Teresa Teglecka-Zielonka, która kiedyś PiS zniszczyła wraz z mężem, została wyrzucona z partii, a mimo wszystko znalazła się. Nie wiem, jaka jest świadomość ludzi w Radiu Maryja, w PiS-ie, że jednak ci ludzie się przedostają do tych struktur i często barwieni platformerskimi barwami istnieją i działają. Boję się, że tutaj może być różnie nie będzie można realizować tych założeń, które PiS zakłada, mając takie osoby, jak nawet na trzecich miejscach, które w zarządzie powiatu Namysłowskiego, mąż pani Zielonki, jest delegowany przez ludzi Platformy, PSL-u. Tego się boję, proszę księdza. Szczęść Boże.
Dziękujemy panie Tadeuszu. Wiele takich obaw mamy, dlatego też nie tylko pójść na wybory, ale potrzebujemy wielu mężów zaufania. O tym niejednokrotnie na antenie Radia Maryja mówimy, a profesor Rzeżyński, częsty felietonista, czy też...
Tak, znakomity makroekonomista, rzeczywiście...
uczestnik naszych rozmów niedokończonych.
Jeżeli można, proszę ojca, rzeczywiście słuchacz ma wątpliwości co do konkretnych osób, trudno, żebyśmy się do tego ustosunkowywali, ale przecież lista jest bogata. Każda lista zawiera podwójną ilość kandydatów w stosunku do liczby miejsc. Trzeba po prostu wybierać z tej listy, skoro słuchacz mówił o Prawie i Sprawiedliwości, trzeba wybierać tych, do których ma się zaufanie. Więc jeżeli rzeczywiście jest ktoś na tej liście, kto nie budzi tego zaufania, to trzeba rozmawiać ze znajomymi jak najliczniejszymi, aby na tę osobę nie głosowały, więc takiego niebezpieczeństwa nie ma. Jeżeli rzeczywiście takie rozeznanie tylko jest, to trzeba głosować na tych, których się zna i którzy rzeczywiście dają zaufanie.
Rozmawiamy dzisiaj o polskich finansach, gospodarce, dokąd zmierzają, komu służą, z panią mecenas Elżbietą Barys, która ma przeszłość parlamentarną i samorządową również, z panem doktorem Zbigniewem Kuźmiukiem, który też ma swoją przeszłość parlamentarną. No, państwo wiemy, że też kandydują, mogliśmy się dowiedzieć, usłyszeć o tym, co zauważacie, jakie problemy, jak bardzo jesteście też zdeterminowani, żeby no, zmieniać. Teraz troszeczkę o tym kandydowaniu, o tym, czy no tutaj pan Tadeusz wskazał gdzieś trzecie miejsce, gdzieś tam któreś miejsce, no czy tylko na jedynki głosować można, to też się nad tym nie jedna głowa już zastanawia. Nawet pojawiły się artykuły mówiące, że jedynki niech nie będą takie pewne, że świadomość społeczna rośnie. Tutaj przed momentem pan doktor Zbigniew Kuźmiuk też mówił o tym, że trzeba głosować na ludzi,
których
się zna.
No ja startuję do Senatu, więc nie mam tego problemu z jednomandatowego okręgu.
Jeżeli można, proszę ojca, to parę zdania. Cieszę się, że ojciec poruszył ten problem. Ja startuję w okręgu radomskim z drugiego miejsca. Absolutnie nie chcę mówić, żeby wyborcy wybierali, czy jakby szukali mnie na tej liście. Jest lider tej listy, bardzo dobry obecny parlamentarzysta. Natomiast chcę tylko powiedzieć, że no właśnie znalazłem się na listach Prawa i Sprawiedliwości, bo już będąc w Europarlamencie współpracowałem z tą partią i jesteśmy w trochę większej grupie, jeżeli ojciec pozwoli, wymienię parę tych nazwisk, ludzi, którzy kiedyś byli w Polskim Stronnictwie Ludowym, ale właśnie z tych powodów, że PSL poparło rząd Prawa i Sprawiedliwości, znaleźli się poza nim. Właśnie kandydatami na senat...
Ale żeby nie było tak, że moja zgoda to jest pieczęć na własną odpowiedzialność.
Na własną odpowiedzialność, oczywiście. Tymi kandydatami są m.in. Grzegorz Wojciechowski na senatora w okręgu piotrkowskim, Bogdan Pęk, kandydat na senatora w okręgu podkrakowskim, Zdzisław Podkajski, kandydat do Sejmu w okręgu lubelskim, Wojciech Szczęsny-Zarzycki w okręgu wieluńskim, Krzysztof Tołwiński w okręgu białostockim, wreszcie Marcin Witko w okręgu tomaszowskim. To są ludzie, którzy zdecydowali się, podkreślam te nazwiska nie po to, żeby je promować, tylko pokazuję, że rzeczywiście byli ludzie, którzy w stosownym momencie, no naszym liderem był Janusz w ogóle Wojciechowski, obecny europoseł, nie startujący w tych wyborach, próbowaliśmy zmieniać Polskie Stronnictwo Ludowe. Ale okazało się w decydującym momencie, kiedy trzeba było poprzeć rząd Jarosława Kaczyńskiego, że wtedy PSL się nie zdecydował. My znaleźliśmy się wtedy poza PSL-em. Niestety w konsekwencji PSL, reprezentujący ruch ludowy, poparł rząd liberalny. Ruch ludowy zawsze był antyliberalny. To jest zadziwiające i dobrze, że znaleźli się ludzie na tyle jakby przytomni i odważni, że zdecydowali się z tego PSL-u wyjść i próbujemy rzeczywiście w ramach Prawa i Sprawiedliwości tworzyć taką trochę nogę ludową, która będzie zajmowała się sprawami właśnie polskiej wsi, polskiego rolnictwa. I jeszcze dwa zdania, jeżeli ojciec pozwoli. Właśnie nie dotknęliśmy tego problemu rolnictwa. Dzisiaj były dożynki prezydenckie w Spale. Można było posłuchać pana prezydenta Komorowskiego, pana ministra Sawickiego. Polska wieś szczęśliwa tańczy i śpiewa. Takie przynajmniej obrazki pokazywała publiczna telewizja ze Spały. A przecież doskonale wiemy, że jest w rzeczywistości zupełnie inaczej. Mamy bardzo nierówne warunki. To są ta różnica w dopłatach. 190 euro rolnik w Polsce i 340 za naszą zachodnią granicą. Jak można konkurować na jednym europejskim rynku w sytuacji tak nierównego wsparcia, podwójnie większego dla rolnika niemieckiego przy wyrównanych kosztach wytwarzania? To nie jest możliwe. Druga rzecz związana z wsią to jest rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego i liberałowie zacierają ręce, że od lutego polscy rolnicy, jeżeli rzeczywiście ten rząd utrzyma się przy władzy, nie będą mieli ubezpieczenia zdrowotnego. Kilkanaście miesięcy temu Trybunał Konstytucyjny rozstrzygnął, że budżet państwa nie może równo dopłacać, płacić składki zdrowotnej za wszystkich rolników. Powinien to uzależnić od dochodów. Przez kilkanaście miesięcy ten minister rolnictwa, ta pani minister zdrowia nie przedstawiły takiego projektu ustawy. I na razie to wisi, ale w lutym to się po prostu skończy. Jeżeli okaże się, że nie będzie nowej ustawy, która tę sprawę reguluje, to jeżeli rolnicy nie będą z własnej kieszeni w stanie zapłacić składki zdrowotnej, to pozostają bez dostępu do publicznej opieki zdrowotnej, czyli na swoje zdrowie, na leczenie, na pobyt w szpitalu będzie musiała się składać cała rodzina. To jest dramatyczna rzecz, o której mało kto wie na polskiej wsi. Natomiast rząd w tej sprawie nie zrobił nic, a właśnie, jak powiedziałem, na dzisiejszych dożynkach wieś tańczyła i śpiewała, nie zdając sobie sprawy, że wisi nad nią miecz Damoklesa, bo gdyby się okazało, że muszą płacić z własnej kieszeni, to płaciliby takie składki jak przedsiębiorcy, to jest 240 zł miesięcznie. Proszę sobie wyobrazić, którego rolnika byłoby stać na zapłacenie takiej składki zdrowotnej. Jeżeli by jej nie zapłacił, zostaje bez publicznej opieki zdrowotnej, musi się ratować na własną rękę. To jest coś nieprawdopodobnego. Nigdzie na ten temat nie można przeczytać, dowiedzieć się. To jest skrzętnie zamiecione pod dywan i czekamy. Mam nadzieję, że rolnicy jednak odrzucą dotychczasowych rządzących, bo jak widać te liberalne ciągoty dotyczą nie tylko tego, o czym mówiliśmy, przemysłu takiego czy innego, ale także ogromnego sektora gospodarczego, czyli polskiego rolnictwa.
Pani mecenas?
No my też mamy świetnych kandydatów. Mamy profesora Waśkę, specjalistę do spraw kształcenia. Rzeczywiście jest to profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, czyli jest na kogo głosować. Mamy Jana Dziedziczaka, który zajmuje się życiem w parlamencie, który dba o te kwestie.
Poznałem go rzeczywiście.
Mamy prawników, mamy rolników i wystarczy, prawda, z tej listy sobie wybrać kogoś, bo ordynacja jest proporcjonalno-większościowa, więc naprawdę można wybrać człowieka, do którego się ma zaufanie.
Kandydatów jest podwójna ilość w stosunku do liczby mandatów.
Do którego się ma zaufanie i przy nim ten krzyżyk postawić. Ja nie mam tego problemu, bo z listy Prawa i Sprawiedliwości startuje jako jedna, reszta to jest Platforma, prawda, SLD, niezależny pułkownik Klich, i jeszcze prawda, tam chyba dwie osoby z SLD.
Czyżby ten, który był ministrem?
Nie, to nie. Jest ten, który był tym słynnym członkiem komisji MAK.
Nie, to jest Komisja Badania Katastrof Lotniczych w Polsce.
Ja wiem, no ale on był także przedstawicielem, tak, w posiedzeniach komisji MAK, był naszym przedstawicielem. No i właśnie doprowadził do tego, że mieliśmy taki raport MAK-u, jaki mieliśmy. Miejmy nadzieję, że w związku z tym, że wyborcy się na tym poznają i że tę kandydaturę odrzucą, a tutaj pani mecenas, życzymy absolutnie sukcesu w tym okręgu wyborczym.
Z tego, co słyszymy, to państwo mają siłę na najbliższe 4 lata walczyć.
No, a do zrobienia jest na pewno bardzo dużo i zwłaszcza w świetle tych wszystkich spraw, o których tutaj mówiliśmy, to rzeczywiście trzeba się zabrać za tą gospodarkę, żeby nie była na 39. miejscu, tylko żebyśmy rzeczywiście zaczęli produkować na poziomie wysokiej technologii. Trzeba konsolidować ten majątek, żeby on był bardziej efektywny, żeby mógł inwestować w naukę. Trzeba wprowadzić to, co tutaj przed chwilą pan poseł mówił, czyli równe reguły rynkowe, bo tych reguł nie ma, chociażby w tej sprawie. No, trzeba jeszcze niestety mimo wszystko to, co robią już w tej chwili inne państwa i podejrzewam, że także będzie robił to ten rząd gospodarczy tych państw z Eurolandu, że jednak będzie kontrolował wypływ pieniądza z kraju, to trzeba zadbać. No i sprawniejsze ściąganie należności do budżetu. To są rzeczy, które są bardzo istotne i na które trzeba położyć ogromny nacisk, żeby można w ogóle mówić o jakimś kroku do przodu.
Jeżeli ojciec
odbierzemy
pozwoli.
Kolejny telefon. Prosimy bardzo. Halo.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Tutaj mówi Łukasz z południowej Polski. Ja pozdrawiam serdecznie ojca, pozdrawiam państwa obecnych w studio. Jestem młodym człowiekiem, słucham z ciekawością wielką państwa audycji. Natomiast nie mogę zgodzić się z jedną rzeczą. Bardzo prosiłbym, nie wiem na jakiej zasadzie, rozumiem, pan poseł jest obecny w studio, nazywa obecne rządy liberalnymi. Otóż według mojego rozumienia to jedynym liberalnym politykiem, konserwatywno-liberalnym, to jest pan Janusz Korwin-Mikke. Natomiast nazwanie rządów Platformy rządami liberalnymi to jest jakieś głębokie nieporozumienie w sytuacji, kiedy wzrastają podatki i zastania urzędnicza.
Więc jak to jest jedna rzecz. Jak nazwałby te rządy w takim razie?
Te rządy, oczywiście one są jak najbardziej szkodliwe, tylko nie można nazwać ich liberalnymi. Liberalnym, konserwatywno-liberalnym politykiem jest pan Janusz Korwin-Mikke.
A to jest konserwatywno-liberalne, czyli troszeczkę inne pojęcie. A jak
tak jest.
To szkodliwe, tak. No to są insekty.
Tak jest, tak również jako młody człowiek, który odbieram, ja podzielam wiele z Państwa punktów, które były na antenie tego radia, które bardzo cenię, które były postawione. Natomiast z tym nie mogę się zgodzić. Jeszcze jedna mała krótka rzecz. Troszkę się dziwię, że na antenie Radia Maryja ani słowem nie było do tej pory wspomniana pan Janusz Korwin-Mikke, jego partiach, Kongres Nowej Prawicy, radio, które ja bardzo cenię i które ma ambicje być radiem w wielu głosach, odwołujących się do opinii wielu ludzi z różnych środowisk. Rozumiem, że akceptujących pewne wartości. Strasznie dziwię się, że o tym, o panu Korwin-Mikke, o Kongresie Nowej Prawicy nie ma ani słowa, natomiast jest tylko i wyłącznie, proszę wybaczyć, 90% to jest pewna jednak reklama PiS-u, Prawa i Sprawiedliwości. To jest moje radio, które ja bardzo cenię jako młody słuchacz, natomiast tutaj z tymi rzeczami nie mogę się zgodzić. Bardzo prosiłbym o ustosunkowanie się do tego.
Panie Łukaszu, ja też dziękuję za pański głos, który domaga się głosu nowej prawicy. Póki co bardzo wiele rozmawiamy o obecnie rządzących. Jak na razie wiemy, że prawica, nowa prawica, czy też wcześniej LPR, póki co przy władzy nie był, więc trudno w praktyce ocenić te wszystkie poglądy,
proszę
czy sprawy,
ojca,
o których mówił.
Jeżeli można, z oczywistych powodów, moim zdaniem, rzeczywiście nie powinniśmy tu się zajmować Januszem Korwin-Mikke, dlatego że ta partia nie zarejestrowała, ja wiem, że jest spór prawny w tej chwili, nie chciałbym tego wątku rozwijać, nie zarejestrowała list w całym kraju i w związku z tym start w tych kilkunastu okręgach nie daje jej możliwości przekroczenia 5%. Powinniśmy być realistami. Ja rozumiem, że to jest najprawdopodobniej sympatyk tego ugrupowania. Żyjemy w wolnym kraju, można rzeczywiście popierać partie, jakie się chce, ale powinniśmy rzeczywiście rozmawiać o siłach politycznych, które mają realną szansę na zdobycie władzy. I mówimy o Prawie i Sprawiedliwości, bo to jedyna partia, która ma szansę na realne zdobycie władzy. Także nie chciałbym rozwijać tego wątku, co to znaczy liberalizm i że Platforma nie jest partią liberalną. Otóż nie chciałbym się kłócić o słowa, ale niestety ta partia wprawdzie oczywiście podniosła podatki, zatrudnia duże ilości nowych urzędników, w tym sensie pewnie liberalna nie jest, ale w innych wielu sprawach jest absolutnie liberalna. No to, czemu poświęciliśmy sporo czasu. Wyprzedaż majątku, bo nie nazywam tego prywatyzacją. Otóż zamiana, to znaczy sprzedaż państwowego koncernu energetycznego spółce, której właścicielem jest inne państwo, nie jest żadną prywatyzacją. A to się dokonuje bez zmrużenia oka. Więc takie podejście do prywatyzacji narodowego majątku pokazuje, że choćby zamiana na państwowego właściciela, tyle że zagranicznego, dla tej partii jest do przyjęcia, jest jej sztandarowym zawołaniem. Popatrzmy sobie na to, co się dzieje w edukacji. Teraz ten ruch z przedszkolami. Prowadzenie odpłatności rodziców. Czy to nie jest posunięcie liberalne w sytuacji, kiedy w ustach ma się same frazesy o otwieraniu się na rodziny i pomoc dla rodzin posiadających dzieci? Mówimy o zmianach w edukacji także idących w tę liberalną stronę. O zmianach na rynku pracy. Nie chcę już poruszać tego wątku zdrowotnego. Przecież tutaj zamianę szpitali w spółki, póki co samorządowe czy państwowe, są takim przygotowaniem do prywatyzacji zasobów ochrony zdrowia. Jeżeli tego rodzaju posunięcia nie określić liberalnymi czy neoliberalnymi, to jakie można określić? Więc nie kłóćmy się o słowa. Wiele posunięć Platformy Obywatelskiej, niestety także współrządzącego Polskiego Stronnictwa Ludowego, to są posunięcia absolutnie neoliberalne.
A ja nie będę pana przekonywać, proszę pana, że to jest neoliberalizm w klasycznym wydaniu Miltona Friedmana, ale polecę panu, ponieważ jest pan młodym człowiekiem i na pewno pan lubi czytać i to dobre książki, polecę panu taką książkę jak Spisek bogatych Kiyosakiego, polecę panu taką książkę Fullera jak Największa kradzież pieniądza i tam jest o liberalizmie i polecę panu książkę Naomi Klein Doktryna szoku. Jak pan przeczyta te trzy książki, to naprawdę wyrobi sobie pan taki pogląd, jakie są różnice i w jaki sposób to się realizuje, że na pewno już pan nigdy nie będzie miał wątpliwości, żeby pomylić te pojęcia.
A wracając jeszcze do jednego wątku, który dotknął słuchacz, że partia liberalna, zdaniem słuchacza, nie może podnosić podatków. A ponieważ, jak rozumiem, PO zdecydowało się o podwyżce podatku VAT, na razie o 1 punkt procentowy, ale przecież w przyjętej ustawie jest zapisane, że jeżeli sytuacja w finansach publicznych się pogorszy, to będzie o kolejne 2 punkty procentowe. Więc ten ruch podwyżki podatków jest także ruchem absolutnie liberalnym. Podatek VAT w takiej nomenklaturze ekonomicznej to jest podatek ludzi biednych. Dlaczego? Bo ludzie biedni wydają całość swoich dochodów na towary i usługi, które są objęte w tej chwili 23-procentową stawką tego VAT-u. Natomiast ludzie zamożniejsi wydają tylko część swoich dochodów, a część oszczędzają. Od oszczędności nie ma podatku VAT. W związku z tym podatek VAT jest podatkiem ludzi biednych, więc jeżeli podwyższa się stawkę podatku VAT, to sięga się to do tak zwanych płytkich kieszeni. I to jest ruch absolutnie partii liberalnej. PiS chciał podwyżki, zamiast podwyżki podatku VAT, chciał wprowadzenia podatku VAT bankowego, o którym wcześniej wspominałem. Niestety do tego nie dopuszczono. Więc nawet w podwyżce podatków to nie jest tak, że partia liberalna nie podnosi podatków. Ona podnosi, ale i w dalszym ciągu jest liberalna, ale proszę zobaczyć, jak rozkładają się ciężary. Ten podniesiony podatek to jest sięgnięcie zdecydowanie do kieszeni biedniejszych, mniej zamożnych ludzi, a oszczędzenie bogatszych. Więc nawet podwyżka podatku może być posunięciem liberalnym.
Ojciec dyrektor Radia Maryi, ojciec Tadeusz Rydzyk, prosimy.
Chcieli być pochwalony przez Marię Zaprzedziewica. Z takim wielkim zainteresowaniem słucham tej audycji w drodze i bardzo dziękuję za posługę państwa. Naprawdę to wszyscy Polacy powinni posłuchać, porozmawiać, popytać się. Po prostu rozmawiać o sprawach. To dotyczy wszystkich nas. Bez zdrowej ekonomii nie będzie możliwości przeżycia. Nie będzie możliwości rozwoju każdego człowieka, każdej rodziny. Tak, przed programem jeszcze rozmawialiśmy, szczęście z państwem rozmawiać i to z państwa, żeście mówili, co będzie. Widziałem, jak pani poseł, pani mecenas wzięła kawałek suchego chleba i mówi, ja tak lubię suchy chleb jeść, mówi. Trzeba jeszcze jeść, bo nie wiadomo, co to będzie. To wszystko, bo to będzie wielki dramat w Polsce. Wielki dramat. To takie znamienne. Pani to tak powiedziała spontanicznie. Zresztą pan doktor też tak samo. To jest pierwsze. Dziękuję za tą posługę, że otwierania naszego myślenia, uczenia myślenia, żebyśmy nie patrzyli obrazkami. Jadę przez Polskę i są takie przeróżne te billboardy, plakaty, jakieś te spoty chodzące na tych elektronicznych, tych ekranach. Naprawdę musimy pracować jeden na drugim, żebyśmy nie żyli obrazkami, tylko bardzo merytorycznie. Jakie owoce kto już przyniósł? Czym się wykazał? Nie ile autobusów będziemy. Widzimy, jaka jest sytuacja nawet z komunikacją w Polsce. I czy to kolejową, czy autobusową, czy jakąkolwiek, samolotową też, to okęcie w Polsce, nawet w stolicy naszej, lotnisko, no to jest to w porównaniu z Zachodem, to takie miasteczko powiatowe. A nawet może i nie to. a porównując z Ameryką jeszcze bardziej. Także jesteśmy daleko ekonomicznie w rozwoju i bardzo dużo słów, obiecanek, kłócenia się, odwracania uwagi od sprawy. Ludzie biednieją i to odwracają uwagi. 18 autobusów Platforma puściła w ruch. Za czyje pieniądze? Za czyje pieniądze? Nie potrzeba tyle autobusów, nie potrzeba tyle tych reklam, tego wszystkiego. Potrzeba uczynków i ludzie by dostrzegli, znajdą. To jest jedno. Drugie, ja pamiętam, co jak pani jako poseł, jak walczyła o cukrownię. Pani przyjeżdżała do rady. Ile pani czasu, energii, naprawdę serca i gratuluję.
Halo? Najprawdopodobniej wszechobecny zasięg sieci komórkowej.
No właśnie.
Za chwileczkę może powrócimy do rozmowy.
Ale jeżeli ojciec pozwoli, tutaj ojciec dyrektor dotknął tego wątku biednienia ludzi. Rzeczywiście tej wszechogarniającej drożyzny tego problemu nie poruszyliśmy. Wprawdzie wyrazem tego jest ta średnia inflacja, która dwa miesiące temu sięgnęła 5%, teraz troszeczkę się zmniejszyła, ale składniki tej inflacji to między innymi wzrost cen żywności o blisko 10%. I teraz dla tych, którzy wydają dużo na żywność, to jest znacznie wyższa inflacja od tej ogłaszanej oficjalnie. Więc rzeczywiście z tym biednieniem mamy do czynienia i to bardzo wyraźnie. I biednieją szybciej ci, którzy mają niskie dochody.
Jesteśmy ponownie. Ojciec dyrektor Tadeusz.
I proszę ojca, nie wiem, w którym miejscu straciłem. Ja tylko mówię, dziękuję pani mecenas, gdy była posłem AWS-u, jak pani walczyła o cukrownię polskie, żeby je sprzedawali, później o polski cukier. Jak to było niszczone. Premierem wtedy był Buzek. Bardzo dużo miał do powiedzenia pan Krzaklewski. Nam się wydawało, że to rządzi prawica. Jak ten komisarz o nazwisku Lewandowski, jak rozprzedawał, jak oni niszczyli stocznie polskie, jak niszczyli zakłady pracy, to wtedy się zaczęło. I wtedy pani walczyła i teraz też pani walczy dalej, za to dziękujemy. Tak samo pan doktor, dziękujemy za to. I życzę, żebyście wyszli. Wiem, że pani na senatora, chyba gdzieś w jakiś okręg... Halo?
W Lesznie, w Leszczyński okręg.
Tak. Tam właśnie.
Wielkopolska,
ale jeszcze do czego? Ten pan powiedział o tym liberalizmie. Ja bym powiedział tak, co do Platformy, to liberalizm jest od słowa libero. Uwalniam, wyzwalam. Oni nas dokładnie wyzwalają.
Z majątku i z pieniędzy.
I z patriotyzmu, i z powiedziałbym, z tej cywilizacji łacińskiej, kultury chrześcijańskiej. Wyzwalają nas. Oni nas wyzwalają z tego wszystkiego, co polskie, co jest rodzinne, co jest własnością. Dokładnie nas wyzwalają i każde słowo, które mówią, to jest nowomowa. Akurat odwrotne znaczenie. Jak mówią, że pomogą, to znaczy, że tylko mówią, ale co szkoda mówić. To jest system, który ma bardzo wiele podobnego z totalitaryzmem. Myśmy tego sami doświadczamy, ma metody totalitarne. Jeżeli ktoś jest inaczej myślący, jest zniszczony, zupełnie niszczony od samego początku. Ja musiałbym wyliczyć, ile punktów, jak niszczą Radio Maryja, Telewizję Trwam, to wszystko, co czynimy, co jak nas traktują. No to tyle mogę powiedzieć. Także to jest to libero i to jest taki liberalizm. Jest liberalna partia na przykład w Niemczech, FDP, poglądy mają dalekie od chrześcijańskich, tyle bym powiedział, ale im zależy na swoim państwie. To jest też partia liberalna. Zależy im na swoim, na narodzie niemieckim. A tutaj my mamy takie partie liberalne, że wszystko mu wolno. jemu wszystko wolno, on jest, jemu wszystko wolno. Nie wbrew prawu, czy jak on ma władzę i się nikt nie liczy, to jest to, co Benedykt XVI mówił, to bez etyki, polityka bez etyki, bez wprowadzenia sprawiedliwości, prawdy i tak dalej, no to jest gangsterstwo i tyle. I tu trzeba dopiero wychowywać w Polsce, jeżeli Polacy, no jeżeli w ogóle przetrwamy, bo teraz jesteśmy na takim etapie, że właściwie będzie ciężko odrobić cokolwiek, nawet jeżeli by jakaś partia bliższa, bliska chrześcijaństwu, w nauce społecznej Kościoła wyszła, bliska człowiekowi. Ale nie wiem, czy my Polacy damy radę sobie, bo media mają. Oni wzięli media wszystkie. Czyli zamienili kiedyś w 80., no w latach 80. się zaczęło władzę na własność, jeszcze zabrali media i teraz jest to spotęgowane, a przy tym mają wielu takie wielkie siły międzynarodowe, które niszczą to, co chrześcijańskie. I tu jest też problem. Zniszczyć naród katolicki. Jedyny, największy, najsilniejszy naród katolicki w Europie. O to tu chodzi zniszczyć. I dlatego bezrobocie, dlatego rozproszyć ludzi, dlatego niszczyć rodzinę, niszczyć kulturę, niszczyć pamięć historii, nie żeby nie było. Niszczyć wszystko. I część będzie bardzo bogata, a reszta nędza. Niedługo, jeżeli będą te teraz mają być te pożyczki, wprowadzą jakieś tam, opowiada mi ktoś, jakiś bankowiec, nie umiem tego powtórzyć, państwo znacie się lepiej na tym, jakieś kredyty, takie kredyty tanie, szybkie, będą zastawiali ludzie mieszkania, swoją własność i będą później, nie dadzą rady spłacić, będą wyrzucani. Poszerzy się jeszcze większa jakaś bieda. To jest walka z narodem, powiedziałbym, katolickim. To trzeba sobie to zdać sprawę z tego. Absolutnie. Ja mówię na skróty, ale nie każdy obserwuje myśli. Dziękuję jeszcze raz i przestrzegałbym, że z takim liberalizmem, który wyzwala nas wszystkiego. Z polskości, z własności, kultury naszej i tak dalej. Zabrać.
Jeżeli można, do dwóch wątków, które ojciec dyrektor poruszył, właśnie o tym liberalizmie, który propaguje wszystko nam wolno. Dwa zdania o roli Jana Krzysztofa Bieleckiego, kiedyś szef Kongresu Liberalno-Demokratycznego, przez krótko premier, prywatyzował bank PKO S.A., później ci, którym go sprzedał, uczynili go prezesem z bardzo wysoką pensją. Ten człowiek w pewnym momencie przeszedł, czy odszedł z tego banku zupełnie niedawno. Portal WikiLeaks, który odtajnia depesze amerykańskie, poinformował, że w roku 2010 ten człowiek, który był w zasadzie, nie piastował żadnego stanowiska, rozmawiał z ambasadorem amerykańskim o prywatyzacji polskiej służby zdrowia, czy zasobów polskiej ochrony zdrowia. Przecież to jest rzecz po prostu niespotykana w żadnym demokratycznym kraju. Prywatna osoba, oczywiście bardzo wysoko powiązana z rządzącymi, rozmawia o zaproszeniu amerykańskich inwestorów do prywatyzacji zasobów ochrony zdrowia w sytuacji, kiedy rządzący bronią się przed słowem prywatyzacja i Jarosław Kaczyński w wyborach prezydenckich przegrywa proces w sądzie, bo mówi, że Platforma dąży do prywatyzacji, Platforma twierdzi, że nie, a w jej imieniu tak wysoko postawiony człowiek zaprasza amerykańskich inwestorów do prywatyzacji zasobów ochrony zdrowia. To jest właśnie ten liberalizm. Tym ludziom wszystko wolno. I druga rzecz, mają media. Tutaj tylko jedno zdanie. Otóż coraz więcej ludzi, którzy wyłączają TVN, a włączają Myślenie, mówi, że gdyby Platformie odłączyć respirator w postaci mainstreamowych mediów, to jej poparcie nie sięgałoby 5%. Miejmy nadzieję, że przez te ostatnie dwa tygodnie uda się dotrzeć nam do takiej ilości Polaków, że wyłączą jednak ten TVN czy Polsat, czy media publiczne, że włączą myślenie i dzięki temu rzeczywiście będzie szansa na zwycięstwo Prawa i Sprawiedliwości.
Pan doktor Zbigniew Kuźmyk wspomniał Jana Krzysztofa Bieleckiego, który wówczas nie piastował żadnego urzędu, ale jak możemy przeczytać, 15 stycznia 2010 roku został przewodniczącym Rady Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, natomiast 9 marca tegoż samego roku został powołany przez premiera Donalda Tuska na przewodniczącego Rady Gospodarczej przy prezesie Rady Ministrów. W tym czasie
właśnie negocjował z Amerykanami o wejściu do polskiej ochrony zdrowia w sytuacji, kiedy Platforma po wielokroć publicznie zaprzeczała, że ma takie zamiary prywatyzować ochronę zdrowia.
Przed wspólną modlitwą na zakończenie dnia jeszcze pani mecenas.
Ja tylko jedno zdanie do ojca dyrektora. Obroniliśmy cukrownię, obronimy i Radio Maryja. I mówię, obroniliśmy, ponieważ do tego było więcej ludzi, naprawdę, za co wszystkim dziękuję. Ja tylko napisałam ustawę i tą ustawę mi się udało przez Sejm przeprowadzić. Natomiast gdyby nie ci ludzie na dole, pracownicy, rolnicy, także dyrektorzy niektórych cukrowni, którzy też starali się wspierać to całe dzieło, to rzeczywiście ono by nie było. I to pokazuje, że jak wszyscy coś robimy wspólnie, to daje konkretny efekt.
Drodzy Państwo, rozmawiamy o polskich finansach i gospodarce, dokąd zmierzają i komu służą. Rozmawiamy też o scenie politycznej. Pani mecenas Elżbieta Barys, która kandyduje do Senatu z Leszna, i pan dr Zbigniew Kuźmyk, który startuje z okręgu radomskiego do Sejmu, pozostaną z nami po północy. Gorąco Państwa zapraszamy. Teraz, dziękując za tę część, pragnę zaprosić Państwa do wspólnej modlitwy. Na zakończenie dnia oczekuję też na telefon radiosłuchaczy, abyśmy wspólnie na naszej antenie mogli podjąć modlitwę, jak to zawsze czynimy. Kogo witamy na naszej antenie?
Witam serdecznie ojca Benedykta. Modlić pragnie się Genowefa Spółduska.
Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja.
Uczyńmy rachunek sumienia, przepraszając Boga za wszelkie niedoskonałości, za każdy grzech, za brak posłuszeństwa natchnieniom, które dzisiaj Bóg dał każdemu z nas do czynienia dobra, a unikania zła. Prośmy, aby to dobro, które z Bożą pomocą, dzięki Jego łasce zrealizowaliśmy, które było udziałem naszego życia, aby Bóg przyjął, pobłogosławił, uświęcił i pomógł nam je pomnożyć w przyszłości. Zmiłuj się nade mną, Boże, bo zgrzeszyłem się przeciwko Tobie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje, i daj nam swoje zbawienie. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
Amen.
Chryste, Tyś dniem pełnym blasku, rozpraszasz nocne ciemności. W Tobie początek jest światła i nim obdarzasz wybranych.
Teraz więc Ciebie prosimy, byś strzegł nas w nocnych godzinach, w swoim pokoju zachował i przyniósł ulgę znużonym.
Kiedy już sen nas ogarnie, niech serce czuwa przy Tobie tych, którzy Ciebie miłują, osłaniaj swoją prawicą.
Wyjrzyj, obrońco nasz Boże, i wrogie oddal zasadzki. Kieruj Twoimi wiernymi, boś własną krwią ich odkupił.
Chryste łagodny nasz Królu, niech Ciebie z Ojcem i Duchem wszystko, co żyje, wysławia przez całą wieczność bez końca. Amen.
Amen.
Pan Cię okryje swoimi piórami.
Nie ulękniesz się strachu nocnego.
Kto się w opiekę oddał Najwyższemu i w cieniu Wszechmocnego mieszka.
Mówi do Pana, Tyś moją ucieczką i twierdzą, Boże mój, któremu ufam.
Bo On sam Cię wyzwoli z sideł myśliwego i od słowa niosącego zgubę.
Okryje Cię swoimi piórami, pod Jego skrzydła się schronisz. Wierność Jego jest wklerzem i tarczą.
Nie ulękniesz się strachu nocnego, ani strzały za dnia lecącej.
Ani zarazy skradającej się o mroku, ani moru niszczącego w południe.
A choćby 1000 padło u boku Twego i 10 000 po Twojej prawicy, Ciebie to nie spotka.
Ty zaś ujrzysz własnymi oczyma zapłatę daną grzesznikom.
Bo Pan jest Twoją ucieczką, za obrońcę wziąłeś Najwyższego.
Nie przystąpi do Ciebie niedola, a cios nie dosięgnie Twojego namiotu.
Bo rozkazał swoim aniołom, aby Cię strzegli na wszystkich Twych drogach.
Będą Cię nosili na rękach, abyś stopy nie uraził o kamień.
Będziesz stąpał po wężach i żmijach, a lwa i smoka podepczesz.
Ja go wybawię, bo przylgnął do mnie, osłonię go, popoznał moje imię.
Będzie mnie wzywał, a ja go wysłucham i będę z nim w utrapieniu. Wyzwolę go i sławą obdarzę.
Nasycę go długim życiem i okażę mu moje zbawienie.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Pan Cię okryje swoimi piórami, nie ulękniesz się strachu nocnego.
Proszę.
Czytanie z Apokalipsy świętego Jana. Słudzy Pana będą oglądać Jego oblicze, a imię Jego na ich czołach. I odtąd już nocy nie będzie, a nie potrzeba im światła lampy i światła słońca, bo Pan Bóg będzie świecił nad nimi i królować będą na wieki wieków.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
Powierzam ducha mojego.
Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy.
Podczas snu nas osłaniaj,
abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju według słowa Twojego.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy. Podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Módlmy się. Wszechmogący Boże, uczciliśmy dzisiaj tajemnicę zmartwychwstania Chrystusa. Pokornie Cię prosimy, niech nas ogarnie Twój pokój, abyśmy odpoczęli bezpiecznie od zła wszelkiego i z radością się obudzili na chwalenie Ciebie przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.
Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Witaj niebios Królowo, witaj Panie Aniołów, witaj Różdżko i Bramo, jasność zrodziłaś światu.
Ciesz się, Panno chwalebna, ponad wszystkie piękniejsza, witaj o najśliczniejsza, proś Chrystusa za nami. Dziękuję bardzo za wspólną modlitwę. i Bogiem. Serdecznie żegnam. Dobrej nocy życzę.
Bóg zapłać.
Benedyktowi.
Pozdrawiam pani Genowefo. Dziękuję za dar wspólnej modlitwy. Pani, jak również wszystkim radiosłuchaczom.
Warto wiedzieć. Felieton w Radiu Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Wszystkim radiosłuchaczom Radia Maryja kłania się Kazimierz Gołojuch, poseł Prawa i Sprawiedliwości z Podkarpacia, prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Rzeszowskiej. Rozpoczęła się jesień. Trzeba zakupić opał na zimę. Dzień jest coraz krótszy. Będą rosły wydatki za energię elektryczną. Drożeją niektóre artykuły spożywcze. Wcześniej zdrożały przemysłowe na skutek wzrostu podatku VAT. Żyje się coraz ciężej. Rząd sięga do kieszeni podatników i można powiedzieć, że sięga głęboko. Wszyscy pamiętamy sztandarowe hasło tak zwanych polskich liberałów, 3 razy 15. Miało to oznaczać 15% podatek PIT i 15% podatek CIT oraz 15% podatek VAT. Tak było w kampanii wyborczej, a praktykę mamy taką, że Platforma i PSL podnieśli podatki VAT z 22 do 23%. Przypominamy, że podatek VAT w Polsce jest jednym z najwyższych w Europie. Podnoszona jest stawka podatku VAT dla żywności nieprzetworzonej z 3% do 5% i stawka 7% do 8%, na przykład dla budownictwa. Są to liczby, a co oznaczają one w praktyce? Podwyżka podatku VAT spowodowała wzrost cen wszystkich produktów nabywanych przez konsumentów. Jak zawsze, każda podwyżka najbardziej uderza w tych najniżej zarabiających. Oblicza się, że przeciętnej rodzinie odebrano obecnie poprzez podwyżkę podatku około 600 zł rocznie. Tak często się składa, że te 600 zł to całe pieniądze, jakimi dysponuje rodzina na całomiesięczne wyżywienie, a bywa, że ma ich jeszcze mniej. Ciągle mówi się o polityce prorodzinnej, ale tylko się mówi. Tymczasem wzrost VAT-u uderzył szczególnie w młode małżeństwa. Wzrosły ceny mieszkań, książek, materiałów szkolnych, gazu, energii elektrycznej, czynszu, opłat komunalnych, cukru, benzyny, warzyw, owoców, praktycznie wszystkiego. Jak to jest? Czy Polska jest tą zieloną wyspą w Europie? Jeśli jest tak dobrze, to dlaczego podnoszone są podatki? Platforma i PSL zadłużyli państwo w ciągu niespełna 4 lat do ponad 800 miliardów złotych. Tylko za odsetki, które spłacamy od tej kwoty, możemy utrzymać wszystkie służby mundurowe w kraju. To jest niewyobrażalna kwota. Ktoś musi kiedyś spłacić. Wzrost zatrudnienia w ostatnich latach w administracji rządowej osiągnął niespotykaną dotąd skalę. Są to zwykle bezproduktywne stanowiska pracy, gdyż ludzie zatrudnieni z klucza partyjnego nie posiadają zwykle przygotowania i potrzebnej wiedzy. Czy tak powinno być? Czy tak powinno wyglądać polskie państwo? Na pewno nie. Drodzy radiosłuchacze, jeżeli popatrzycie na kandydatów, popatrzcie także na to, jak głosowali, czy głosowali za życiem, czy w swoim postępowaniu kierują się społeczną nauką Kościoła, czy wyznają wartości chrześcijańskie i narodowe. I głosujmy tylko na takich kandydatów. Mówił Kazimierz Gołojuch, poseł Prawa i Sprawiedliwości z okręgu rzeszowsko-tarnobrzeskiego, prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Rzeszowskiej. Szczęść Boże.
Rozpoczynamy skrót wiadomości z kraju ze świata. Zapraszamy. Ojciec Święty Benedykt XVI zakończył dziś wizytę apostolską w Niemczech. Kulminacyjnym punktem czwartego dnia pielgrzymki była Eucharystia sprawowana na lotnisku we Fryburgu. Przybyło na nią ponad 100 tysięcy osób. W homilii Benedykt XVI przestrzegł wiernych przed rutyną wiary i zaapelował o jej odnowę. Na zakończenie mszy świętej Benedykt XVI odmówił z wiernymi modlitwę Anioł Pański. Zapewnił, że pośród wszelkich trosk nie powinniśmy się lękać. Bóg jest dobry. Po Eucharystii papież udał się do sali koncertowej, gdzie przemówił do osób angażujących się w życie kościelne i społeczne. Ojciec Święty podziękował swym gościom za obronę wiary i Kościoła, zwracając uwagę, że od dziesięcioleci widoczny jest proces zmniejszania praktyk religijnych. Po spotkaniu z ludźmi oddanymi Kościołowi Benedykt XVI odjechał na lotnisko w Lar, gdzie podziękował za wzruszające i bogate wydarzenie, jakie przyniosła pielgrzymka. Zachęcił Kościół w Niemczech, aby nadal kroczył z mocą i ufnością drogą wiary, która powoduje, że ludzie wracają do swych korzeni, do istoty dobrej nowiny Chrystusa. Transmisje z pielgrzymki przeprowadzały Radio Maryja i Telewizja Trwam.
Blisko 15 tysięcy osób uczestniczyło na Jasnej Górze w pielgrzymce małżeństw i rodzin. Na jasnogórskie Błonia przybyły delegacje rodzin ze wszystkich diecezji w Polsce. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił ksiądz arcybiskup Andrzej Dzięga. Metropolita szczecińsko-kamieński w homilii zwrócił uwagę na właściwe rozumienie małżeństwa i rodziny. Małżonkowie odnowili przysięgę małżeńską, nowi doradcy życia rodzinnego złożyli ślubowanie, a także odnowili zawierzenie małżeństw i rodzin Królowej Polski. Pielgrzymce małżeństw i rodzin towarzyszyło hasło Polska odnawia małżeństwo.